Księga Estery, rozdział 10. Król nałożył podatki na ziemię królestwa i wyspy na morzu. W Księdze Królów Perskich i Medyjskich opisał też na pamiątkę swoją potęgę i waleczność, a także bogactwo i świetność swego królestwa. Mardocheusz był drugi po królu Artakserksesie. Był wielki w królestwie, a czczony i miłowany przez Żydów opowiadał całemu narodowi, co się wydarzyło. Mardocheusz mówił: wszystko stało się za przyczyną Boga. Przypomniałem sobie bowiem sen, jaki miałem w związku z tymi wydarzeniami i każde z nich się wypełniło. Małe źródło stało się rzeką, pojawiło się światło i słońce i mnóstwo wody. Rzeką jest Estera, którą król poślubił i uczynił królową. Dwa smoki to ja i Haman. Narodami są ci, którzy się zeszli, aby wymazać imię Żydów. Moim narodem jest Izrael, który wołał do Boga i został ocalony. Pan ocalił swój lud i Pan wybawił nas ze wszystkich tych nieszczęść. Bóg uczynił wielkie znaki i cuda, jakie nie zdarzyły się wśród pogan. Dlatego wyznaczył dwa losy, jeden dla ludu Bożego, a drugi dla wszystkich narodów. Te dwa losy spełniły się o godzinie i czasie, w dniu sądu przed Bogiem i wobec wszystkich narodów pogańskich. Wtedy to Bóg wspomniał swój lud i oddał sprawiedliwość swojemu dziedzictwu. Te więc dni miesiąca Adar, 14 i 15 dzień tego miesiąca, będą dla jego ludu Izraela dniami spotkań, radości i wesela przed Bogiem przez pokolenia na wieki. Dozyteusz, który mówił, że jest kapłanem i lewitą, oraz Ptolemeusz, jego syn, przywieźli powyższy list dotyczący Purim w 4 roku panowania Ptolemeusza i Kleopatry. Mówili, że jest wiarygodny i że został przetłumaczony w Jeruzalem przez Lizymacha, syna Ptolemeusza. Moi drodzy, w tym ostatnim rozdziale Księgi Estery trochę widać jakby już tak całkiem wyraźnie genezę tej księgi, tak? Że ona oczywiście opiera się na pewnych faktach, bo jak mówią historycy, oczywiście te rzeczy miały miejsce. Był taki moment tego dekretu i zagłady Żydów. Oczywiście tam są fakty rozstrzelone, nie? Jakby gdyby ten Mardocheusz rzeczywiście miał być tym, kim był, to musiałby żyć ponad 100 lat, jak patrzeć na fakty historyczne, więc pewnie po prostu poskładano różne historie w taką jedną całość, które, jak słyszycie, właśnie zostały napisane jako pewne pismo, żeby tak trochę uprawomocnić święto, które było, nie? Z tym mi się kojarzy taka rzecz, która wiem, że znowu pewnie ludziom przeciwnym Kościołowi będzie jakimś tam argumentem kontra, tak? Ale ja ją lubię. Zobaczcie, są takie rzeczy, które są trochę naciągane, nie? Weźmy na przykład, nie wiem, różne katolickie sanktuaria, gdzie są tak zwane cudowne źródełka, nie? I kochani, prawie przy każdym jakimś takim bardziej sanktuaryjnym miejscu jest jakieś święte źródełko, którym jest święta woda i że jak ktoś jest chory, no to jak tą wodą tam się obleje, czy jej napije, no to mu pomoże, nie? Kochani, nie oszukujmy się. Nie ma żadnych świętych źródełek. Nie ma, kochani. To nie tak, że po prostu przy, nie wiem, tam kościele świętej Barbary w Częstochowie, przepraszam, że tak mówię, ale po prostu pamiętam, jak byłem seminarium w Częstochowie, zaraz obok seminarium jest kościół świętej Barbary i tam jest takie święte źródełko. No i tam jest święta woda. Nie, kochani, to nie jest żadna święta woda. Ale uwaga, czy Pan Bóg za pomocą tej wody jakby nie posługuje się tym, żeby czasem kogoś uzdrowić? Tak. I to nie znaczy, że to jest święta woda, nie. Tylko Pan Bóg wykorzystuje różne nasze pomysły, czasem mniej mądre, czasem bardziej mądre. I Pan Bóg w nich działa. Na przykład, kochani, weźmy właśnie sanktuaria, tak? Czy one są jakimś, nie wiem, specjalnym miejscem przebywania Pana Boga, innym niż taki, nie wiem, zwykły kościół w Twojej parafii? Uwaga, kochani, nie są. To nie jest tak, że sanktuarium jest jakimś bardziej świętym miejscem. Nie, ale Pan Bóg posługuje się naszymi różnymi pragnieniami, naszymi potrzebami, naszymi wyobrażeniami. Nie oczywiście od razu je czyniąc realnymi, ale wykorzystuje je wszystkie, żeby nam przyjść z pomocą. Mówiąc tylko, Pan Bóg wykorzysta każdą okazję, żeby nam pomóc. I nawet jeżeli tutaj ta księga została napisana po to, żeby trochę tak uprawomocnić to święto Purim, w ogóle bardzo piękne święto, uwolnienia Żydów, tak, spod tej zagłady, i może historia została trochę naciągnięta, żeby tak zrobić, to jestem przekonany, że Pan Bóg w ten sposób okazuje również łaskę. To nie chodzi teraz o to, żeby sobie mówić, a to znaczy, że możemy oszukiwać. To znaczy, że możemy sobie, nie wiem, postawię sobie źródełko na działce i będę wszystkim ogłaszał, tutaj mam święte źródełko. To nie o to chodzi, kochani. Oczywiście to, że gdzieś jakieś święte źródełko jest, jest z czymś związane. Związane z pielgrzymkami, związane z jakąś wiarą ludzi, taką w sensie, że w tym miejscu ludzie doświadczali czegoś niezwykłego i tak dalej. I to jest okej. I teraz cała mądrość polega na tym, żeby jednocześnie nie dać się wziąć na takie naprawdę czasem pogańskie myślenie o święte źródełko, święta woda, święta nawa, święta ławka, święty krzyżyk, święta coś tam. A z drugiej strony też nie zamykać Panu Bogu drogi do tego, że On będzie mógł chcieć działać w takich miejscach i poprzez takie znaki i symbole. No właśnie, Pan Bóg wykorzysta wszystko, żeby do nas przyjść i żeby nam pomóc.